Witam serdecznie przy mikrofonie Damian Łobacz. Rozpoczynamy czwartkową odsłonę programu Wiprum i zgodnie z obietnicą niezmiernie miło jest mi powitać w studiu Radia Indeks pana Franciszka Orlika, kanclerza Uniwersytetu Zielonogórskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Głównym tematem naszej dzisiejszej rozmowy będą oczywiście inwestycje naszej uczelni, ale zanim przejdziemy do tego tematu, chciałbym zapytać o kwestię, która wiąże się z dzisiejszą datą, bowiem 31 lat temu ogłoszono stan wojenny. I chciałbym zapytać również w imieniu naszych słuchaczy, gdyż jak sądzę, większość z nich stan wojenny zna raczej z opowieści, czy też z filmów dokumentalnych. Jakie ma pan wspomnienia i refleksje związane właśnie ze stanem wojennym?
No, cieszę się, że to się już nie powtórzyło. Natomiast spadło to właśnie w takim okresie jak dzisiaj, w podobnej scenerii, przy ośnieżonej Polsce i traktowałem to jako wielki cios w nas wszystkich. Jak mówię, radość moja sięga zenitu, kiedy patrzę, jak dzisiaj żyjemy, kiedy nic nam nie grozi i kiedy władza nie mówi o tym, że można coś takiego wprowadzić. To było bardzo, bardzo duże zaskoczenie. Powiem, że nawet taka nutka grozy o poranku wiała, ten słynny kogucik się nie pojawił. Moje dziecko cały czas pytało, kiedy będzie poranek, radio poranek, teleranek. Właściwie wszystko, co się wiązało z porankiem, było jakby wycofane i ten głos oznajmiającego generała Jaruzelskiego, taki przygnębiający, taki powiedziałbym niosący niepokój. I ja bardzo się cieszę, że już się to nigdy nie powtórzyło. Bardzo się cieszę wolnością. Nie bardzo rozumiem tych wszystkich, którzy chcą iść i walczyć o wolność. Przecież tą wolność mamy. Jej nie było właśnie 13 grudnia. I tak to wspominam.
No cóż, można powiedzieć, że są to nieco przygnębiające refleksje. Dobrze, przejdźmy w takim razie do tego naszego głównego tematu, czyli inwestycji. Może na początek zapytam, tak troszeczkę w nawiązaniu do rozmowy z panią Ewą Sapeńko. Ta rozmowa miała miejsce w zeszłym tygodniu. Zapytałem panią Ewę Sapeńko, czego można życzyć Uniwersytetowi w nowym roku kalendarzowym. Pani Ewa Sapeńko wspomniała, że dobrym pomysłem byłby wór pieniędzy. Czego można życzyć uczelni?
Proszę pana, i ja powiem panu i państwu, że życzenia bardzo prywatne trzeba by przenieść na podwórko uczelniane. Otóż życzyłbym szczęścia, bo rzeczywiście nikomu, to znaczy i instytucji, i prywatnym osobom szczęścia nigdy nie za dużo. Życzyłbym zdrowia prywatnie, a uczelni kondycji takiej naprawdę mocnej w każdym względzie. Mocnej kondycji w zakresie finansów, mocnej kondycji w zakresie kierunków kształcenia, mocnej kondycji w zakresie ilości studentów i tak dalej, i tak dalej. Życzyłbym radości, bo gdzie tą radość lepiej zauważyć, jak nie wśród młodych ludzi. A przecież większość z nas tu obecnych na uniwersytecie to jesteście państwo, studenci. Jest was w granicach 17 tysięcy. Wszyscy mówią o tym, że spada ta liczba. Oczywiście, ale to nie zależy od Uniwersytetu Zielonogórskiego. Po prostu młodych ludzi jest troszkę za mało. Życzyłbym pogody ducha, życzyłbym dużo sportu, życzyłbym sprawności. Jednym słowem, wszystkiego najlepszego.
Piękne życzenia i oczywiście przyłączamy się do nich z całego serca. We wtorek miała miejsce wizytacja, czy może pierwsze takie oficjalne zwiedzanie Biblioteki Uniwersyteckiej. Wzięły w nim udział oczywiście władze miasta, władze uniwersytetu, także zaproszeni dziennikarze. Można pokusić się o takie stwierdzenie, że jesteśmy takimi naocznymi świadkami powstawania nowej wizytówki uniwersytetu, być może nawet całego regionu?
Ja myślę, że w ogóle Uniwersytet Zielonogórski w swoim kształcie przybiera coraz ładniejszą postać. Naturalnie wszyscy jesteśmy autorami tej rzeźby, którą kształtujemy cały czas. Wizerunek Uniwersytetu jest, jakbym miał to porównać do jakiejś rzeźby pięknej kobiety, to w tym kierunku idzie. Jest potrzebna jeszcze jakaś kosmetyka. Proszę zauważyć, ja akurat mogę sięgać pamięcią dawnych czasów, ponieważ delikatnie wspomniał pan o stanie wojennym, lekko się tutaj wzruszyłem, bo to były ciężkie dni, ale mogę sięgnąć do historii i swoją pamięcią sięgam przecież w WSI, lata 70. I pamiętam na gmachu głównym, taka była makieta, a gmach główny to dzisiejszy A0, dzisiejszy Wydział Ekonomii i Zarządzania, proszę zauważyć, wydział, mówimy jeden, a wówczas był to gmach główny dla nas wszystkich taką wizytówką. I na tym gmachu głównym, na korytarzu stała taka makieta, która prowadziła aż do całym swoim obszarem, aż do stadionu na Wyspiańskiego. Pamiętam, jak z kolegami rozmawialiśmy, że to wręcz utopia, żeby aż tak daleko WSI kiedykolwiek sięgało, że to wręcz utopia, że jakaś hala sportowa powstanie, bo myśmy grali w tej małej i to o dziwo graliśmy w tej małej sali gimnastycznej w siatkę i musieliśmy być dość dobrzy, bo proszę sobie wyobrazić, każdy serw praktycznie przy odbiorze sięgał w sufit, ale jednak graliśmy. To było marzenie, ja wiem, czy w ogóle nie potrafię sobie tego dzisiaj wyobrazić, co wtedy mówiliśmy. Tu, gdzie teraz siedzimy, to był klub Fuksik studencki i to był klub, który gromadził kupę ludzi tutaj na korytarzach w akademiku i jednym i drugim, bo tylko dwa były. Też się gromadziliśmy na półpiętrach, graliśmy w brydża, paliśmy strasznie duże ilości papierosów. Nie spodziewaliśmy się, że WSI kiedyś będzie jedną z części uniwersytetu, a powiem tak, chyba tak, jest to coraz piękniejsza uczelnia, która w Polsce jest już bardzo, bardzo mocno zaakcentowana.
I dlatego możemy się dziś cieszyć z nowego, pięknego budynku biblioteki.
Naturalnie. To jest kolejny przykład tego, że w tej rzeźbie tej pięknej kobiety to dodatkowy ruch dłutem w sensie tego makijażu, o którym mówiłem wcześniej. Tak, biblioteka dodaje urody całemu uniwersytetowi. Biblioteka to skupisko też właśnie wielu dydaktyków, wielu studentów. Biblioteka to właściwie cała mądrość, która jest niezbędna w tym, co wszyscy tutaj robimy, ponieważ zbiór książek, które tam się znajdą, na pewno będzie bardzo pomocny studentom. A warunki wypożyczania, warunki czytania i powiem wprost, warunki przebywania w bibliotece są dla mnie rewelacyjne. Ja, patrząc z pozycji czytelni w stronę tego lasu, który postanowiłem nie ruszać, to jest świetna tapeta przez te szyby widziana, nastrajająca bardzo, bardzo pozytywnie, tak właśnie spokojnie, tak ciepło, tak jak ten las widoczny przez te szyby. I zrobię wszystko, żeby nawet jak to drzewo złamane w tej chwili jest widoczne, bardzo ładnie ono wygląda, porośnie mchem, my nie będziemy go ruszać. Tam będzie taka natura nietykalna przez kogokolwiek z nas i mam nadzieję będzie coraz piękniejsza. Natomiast biblioteka w całym swoim kształcie jest rewelacyjna. Nie ukrywam, jestem bardzo, bardzo zobowiązany panu inżynierowi Owczarkowi, który w kilku zdaniach przypomniał ten mój pierwszy telefon do niego, który polegał na tym, że właściwie chciałem mieć bibliotekę, a nie miałem pieniędzy. On tego nie powiedział wprost, a ja to mogę państwu powiedzieć. I podzieliliśmy trapez na pół, chociaż wszyscy, którzy kiedykolwiek mieli do czynienia z matematyką, wiedzą o tym, że trapez musi być równoramienny, żeby go w miarę dokładnie na pół podzielić, ale gdy chodzi o rzut budynku takiego, podzielono go na pół równomiernie, to byłby brzydki. Myśmy go niestety na pół nie podzielili, tylko wzdłuż tej osi równoległej do osi jezdni. I powiem, że nawet może i dobrze, bo tak jest troszeczkę odsunięty, jest bardziej dostojny budynek, jest dużo miejsca na wejście, na ten zespół wejściowy, dużo miejsca na małą architekturę, dużo miejsca na to, żeby właśnie też i na zewnątrz skorzystać z tych siedzisk. Te rzeźby moim zdaniem są cudowne, te rzeźby, właśnie siedziska. Myślę, że będziecie Państwo wszyscy bardzo, bardzo zadowoleni z tego obiektu.
Bardzo w to wierzymy. Ja tylko dodam, że zdjęcie i taką relację ze zwiedzania tej, oglądania tej pięknej kobiety, o której mówi pan kanclerz, znajdziecie na naszym portalu w zielonej.pl. Paweł Heckman był, podziwiał, wrócił zachwycony. To mogę, o tym mogę zapewnić. No właśnie, rok 2012 zbliża się wielkimi krokami. Jak moglibyśmy podsumować ten rok w wymiarze inwestycyjnym, jeżeli chodzi o uniwersytet?
No, powiedziałbym, powinniśmy wręcz, oceniając ten rok, który mija, ocenić go bardzo wysoko, dlatego że wszystko prawie, co założyliśmy, udało się zrealizować. Nawet jeżeli na chwilę wspomnę o wejście, tak zwanym w skrócie, czyli w Wydziale Elektrotechniki i Telekomunikacji, jak Państwo widzicie, już też się posuwa dalej, ale nie był planowany de facto w roku 2012 do zakończenia. Wszystko idzie zgodnie z harmonogramem. Park naukowo-technologiczny rewelacyjnie się posuwa. Przecież ta droga łącząca węzeł S3 z miejscowościami nadorzeńskimi plus towarzyszące temu obiekty nasze uniwersyteckie, Centrum Technologii dla Zdrowia dla Człowieka, Centrum Technologii Informatycznych, budynek pasywny, inkubator. Jednym słowem, no też i droga wzdłuż tego cmentarza, która była taka trochę przedmiotem spornym, bo miała iść równolegle do tej drogi łączącej, ale jest tak, jak powinno być. Czyli park też bardzo zaawansowany. Jedyna rzecz, która została jeszcze w planie inwestycyjnym, ale to na przyszły rok, to jest stołówka, to jest, ja to nazywam Wejd 2, czyli hala, którą w tej chwili Wydział Elektrotechniki i Telekomunikacji zajmuje. Trzeba natychmiast rozebrać i wybudować nową, bo ta stara jest po prostu zagrożeniem. Natomiast oceniłbym całe działanie inwestycyjne na terenie uniwersytetu, jakbym miał w skali tych not, jakie otrzymujecie Państwo jako studenci, na 6.
Bardzo wysoka nota, ale z pewnością zasłużona.
Powiem tak, dużo środków finansowych otrzymaliśmy w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. 15% z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Te rzeczy, jedne już wpłynęły, na niektóre czekamy. Te finanse na razie spływają na tej zasadzie, że powiedziałbym, praktycznie nie angażujemy środków uczelnianych, tych, które mamy z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na dydaktykę przeznaczonych. Tych, które zbieramy z Czesnego i tych innych, które zbierane w małych kwotach stanowią dość duże, typu wynajem pomieszczeń, typu jakiś wynajem auli czy innych sal. Jednym słowem, tych środków, które na uczelnie zwykle wpływały i wpływają, nie angażujemy na działalność inwestycyjną. Staramy się tą działalność w 100%, z natury w 100%, pozyskiwać środki na nie z zewnątrz i jak do tej pory to się udało, bo wspomnę tylko, że już jest to czwarty, obiekt oddany nawiasem mówiąc dygresyjnie, tu chcę wtrącić, że 3 z tych 4 obiektów dostały mistera. Też tak delikatnie patrząc na tą piękną kobietę pod nazwą biblioteka, jest też niebezpieczeństwo wielkie, tu mówię w cudzysłowie, że i ona dostanie mistera, ale będzie to kolejny sukces uniwersytecki, ale jak powiadam, nie angażujemy tu środków uniwersyteckich. To są wszystkie środki z zewnątrz uzyskane dzięki wielkiej uprzejmości i zaangażowaniu miasta, Urzędu Marszałkowskiego i oczywiście Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Czas nas niestety goni, a szkoda, bo tematy są oczywiście bardzo ciekawe i z panem Franciszkiem Orlikiem rozmawia się bardzo przyjemnie. Zaczęliśmy w pewnym sensie od życzeń, a może też na takich życzeniach zakończę. Życzę oczywiście wytrwałości, a tak od siebie, bo znam tę sprawę, dzwoniłem wówczas do pana kanclerza. Mam nadzieję, że w tym roku budynki uniwersyteckie nie będą doświadczane tak nieprzyjemnie przez pogodę, bo pamiętamy wszyscy tę, no, niepokojącą ulewę, która nawiedziła rektorat między innymi.
Tak, to była bardzo, bardzo ciężka chwila w moim życiu, ponieważ rzadko na różne awarie tego typu rzadko jestem wzywany. Mam bardzo zdyscyplinowane i zaangażowane służby, które sobie zawsze radzą same. W tym przypadku telefon taki rozpaczliwy do mnie uświadomił mi, że muszę natychmiast się tam pojawić i rzeczywiście rektorat, który też tak powiem w podobnym stylu jak bibliotekę pieściliśmy budując, nagle natura nam podrapała i troszkę stracił na urodzie, ale stało się to niestety, no tego nikt nie przewidzi, przez aurę, która w dwóch miejscach zrobiła nam krzywdę, bo pierwsze to przy kinie Wenut. Jak państwo kojarzycie te niwelety tych dwóch jezdni równoległych prowadzących w dwóch kierunkach przeciwnych, te niwelety są jak gdyby wyżej troszkę niż budynek położony i niż teren, jaki tam się znajduje. I spadek jest z tej jednej części jezdni prowadzącej w stronę dawnej Srebrnej Góry, że tak to nazwę. Spadek jest w kierunku naszym i to właściwie my naprawdę już tu nic nie zrobimy. To musi miasto przerobić drogę albo po prostu jeszcze jakieś dodatkowe wpusty uliczne zamontować i odprowadzić tą wodę, która by się miała na wypadek właśnie takiej ulewy gromadzić. A w ślad za tym my byśmy byli bezpieczniejsi. Natomiast drugie miejsce, o którym wspomniałem właśnie w tym dniu, to była ulica Podgórna. To właśnie jest to miejsce, gdzie teraz siedzimy. I tutaj się bardzo cieszę, bo to się skończyło sukcesem dzięki panu doktorowi Urbańskiemu, który jest jak gdyby przedstawicielem dwóch instytucji, bo i w urzędzie pracuje, nazwijmy to w Wydziale Dróg i jednocześnie też pracuje u nas. I dzięki uprzejmości władz miejskich, jak państwo widzicie, ta część drogi podgórnej jest już finalnie przerobiona i mam nadzieję, że jakakolwiek ulewa nie będzie tak szkodliwa jak do tej pory te poprzednie. I mam nadzieję, że te wody zostaną odprowadzone tu na Podgórnej tak jak to powinno być. I jednym słowem tutaj przy okazji apel do miasta, żeby jednak przy tym kinie Wenus pomyśleć o dodatkowym odwodnieniu tych wód, które mogą się na wypadek takich ulew pojawić.
No, miejmy nadzieję, że do takich chwil grozy już nie dojdzie. Wojtek Góralski obiecuje, że w nowym roku będzie przedstawiał tylko i wyłącznie dobre prognozy pogody. Tak jest? Obiecuję. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę, że naszym gościem był dziś pan Franciszek Orlik, kanclerz Uniwersytetu Zielonogórskiego. Dziękuję raz jeszcze.
Dziękuję panu, dziękuję państwu. Życzę państwu wszystkiego dobrego na święta.
I wzajemnie. My również życzymy dziękuję panu kanclerzowi wszystkiego dobrego. Oczywiście powtórkę rozmowy usłyszycie raz jeszcze o godzinie 17.30 na antenie Radia Indeks. Całość wraz z zapisem wideo będzie dostępna na naszym portalu wzielonej.pl. Do usłyszenia.